magazynie motoryzacyjnym Radia Rzeszów kłania się Janusz Jaracz. Dziś w programie o tym, czy warto zaczekać z wymianą opon na letnie, by, jak to się mówi, dojechać zimówki. Będzie też trochę szczegółów technicznych dotyczących pojazdu, który wydrąży tunel w Babicy. Zajmę się też pomysłem na wymuszenie przestrzegania przepisów dotyczących maksymalnej prędkości na autostradzie. Zapraszam. Wielu kierowców ma pewnie o tej porze roku dylemat, czy zmieniać opony, bo czas już na wymianę na letnie, ale gdy przy sprawdzaniu zimówek okazuje się, że pewnie na następny sezon należałoby już kupić nowe, to może by tak jeździć nimi też latem, aż do ich zużycia. Czy to może być dobry pomysł? Na to pytanie odpowiada doktor inżynier Krzysztof Lew, który na Politechnice Rzeszowskiej zajmował się ostatnio m.in. właśnie badaniem opon.
No wiadomo, nikt nikomu nie zakaże, tym bardziej, że przepisy tego nie zabraniają. Ogólnie nie ma przepisów, że w okresie letnim mamy jeździć na letnich oponach, zimowych na zimowych. Natomiast jeżeli popatrzymy, opona zimowa po samej nazwie jest zimowa, czyli przystosowana jest bardziej do warunków zimowych, czyli do niższych temperatur. Ogólnie skład mieszanki, z jakiej wykonana jest taka opona, przystosowana jest do jazdy w temperaturze poniżej 7 stopni.
Ona nie twardnieje na mrozie, mówiąc krótko.
Nie twardnieje, tak. Ze względu na to, że mam miękki skład mieszanki, także ona jest bardziej tutaj przydatna w tych temperaturach niższych. Natomiast w przypadku warunków letnich, no już nie do końca.
Jest miękka, więc mogę sobie wyobrazić, że może się ślizgać. Zresztą miałem taki przypadek kolegi, który na zimowych oponach wypadł prawie z zakrętu i sam przypuszczał, że to dlatego, że to były zimówki w lecie.
No dokładnie. Średnio powiedzmy, tak jak możemy przyjąć, temperatura asfaltu w lecie wynosi około 40-50-60 stopni, w zależności tutaj od... Ale powiedzmy, średnio niech będzie 40-50 stopni. I jakiś czas temu prowadziliśmy takie badania. Tutaj da zlecenie Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, które miały właśnie tutaj zweryfikować, czy faktycznie tak jest, że opona zimowa gorzej się zachowuje. Badania przeprowadziliśmy na torze w Poznaniu, torze Skody. Przeprowadziliśmy badania na suchej nawierzchni i na mokrej przy temperaturze asfaltu 40 stopni. Różnica w drodze hamowania, to znaczy może, że hamowaliśmy z prędkości 85 km na godzinę, ale różnica w przypadku mokrej drogi wyniosła ponad 8 metrów.
Na niekorzyść zimówki.
Na niekorzyść zimówki, dokładnie. Natomiast w przypadku suchej nawierzchni ponad 9 metrów. Także patrząc na tą odległość, to jest sporo. Nie? Czasami wystarczy, że metr nam braknie. Nie? Wystarczyło metr wcześniej zahamujemy i powiedzmy unikniemy kolizji.
8 metrów to jest sporo, a jaka droga hamowania była wtedy?
W przypadku mokrej nawierzchni to średnia długość drogi hamowania na oponie zimowej była około 43 metrów, natomiast w przypadku letniej około 35 metrów.
No to 8 metrów na 35 to jest już bardzo znaczny wynik.
Dokładnie. I to zaznaczmy, że to była tylko droga właściwego hamowania. Do samego procesu hamowania wpływa czas reakcji kierowcy plus jeszcze czas zadziałania na hamulec. To jest ten etap przed właściwym hamowaniem i później już hamowanie prawidłowe.
No to chyba możemy powiedzieć, że nie radzimy.
Tak, jak wspomniałem na samym początku, że nikt nikomu nie zabroni jeżdżenia na oponie zimowej, tym bardziej, że przepisy na to nikomu nie zmuszają. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, że opona jest jedynym elementem, który łączy pojazd z drogą. I nawet, żeby pojazd był wyposażony w nie wiadomo jakie systemy bezpieczeństwa, natomiast opona jest jednym z głównych tych czynników, który wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo.
Można mieć ABS-y, można mieć systemy wspomagania, ale i tak to od opony zależy, jak długo będziemy hamować.
Wracając tutaj jeszcze do opon zimowych. Opony zimowe, nie wiem czy ktoś z Państwa zwraca uwagę na to, ale mamy zaznaczone takie dwa progi zużycia. Pierwszy próg określa, do którego etapu opona zimowa spełnia swoje zadanie. Drugi próg to jest próg zużycia opony po przekroczeniu, czyli wyrównania tego wskaźnika dyskwalifikuje oponę z dalszego użytkowania.
Czyli można powiedzieć, że opona, choć nie jest zużyta zupełnie, już nie będzie oponą tak naprawdę zimową.
W tych bardziej takich typowych warunkach zimowych, typu jazda w śniegu po wróconej drodze, no to tak. Natomiast ta mieszanka i tak jest dalej tutaj miękka, także na pewno będzie lepiej się zachowała niż opona letnia w warunkach zimowych. A czy taka trochę, powiedzmy, zjeżdżona do połowy taka opona zimowa, jak się zachowuje w warunkach letnich, to dobrze było przeprowadzić takie badania porównawcze.
Zapewne podobnie, bo podobna mieszanka.
Tak. No, raczej tutaj wskazaniem na tym, że ta droga dalej hamowania będzie dłuższa niż w przypadku opony letniej.
O inną rzecz pana zapytam, ponieważ zimy mamy ostatnio coraz słabsze. Ostatnie zimy chyba były dwa krótkie okresy, kiedy spadł śnieg tak naprawdę. Może my niepotrzebnie wymieniamy te opony na zimowe? Czy one aż tak pomagają w zimie, że mieszkaniec Rzeszowa, który prawie się nie styka ze śniegiem, powinien wymieniać opony, jeśli jeździ tylko po mieście?
W zależności do czego mają służyć, do czego służy pojazd, jakie trasy pokonujemy, są tak zwane opony pośrednie, czyli całoroczne. Jeżeli powiedzmy poruszamy się w warunkach miejskich, robimy średniorocznie około 10, powiedzmy 15 tysięcy i robimy głównie tutaj gdzieś na miejscu, w warunkach miejskich, no to można tutaj powiedzmy zastosować opony uniwersalne, czyli całoroczne. No i też takie badania przeprowadzaliśmy w warunkach zimowych, bo wystarczy, że raz trafimy na takie warunki, że powiedzmy mamy typową zimę, że jest błoto pośniegowe, pod spodem lód. No i tutaj wyniki dopiero się ukażą tych badań, natomiast ta różnica jest dość spora. Już nie tak jak wspomniałem wcześniej, to jest 8 czy 9 metrów, tylko tam jest 20-30 metrów różnicy pomiędzy zimówkami a oponą letnią. Tym bardziej, że jak wspomniałem wcześniej, w przypadku badań letnich, badania były przeprowadzone z 85 km na godzinę, natomiast w warunkach zimowych robiliśmy badania z 50 km na godzinę. No i ta różnica była ponad 20-30 metrów.
Uniwersalnych państwo nie porównywaliście z zimowymi?
Porównywaliśmy. I to wyszło tak, jak można było przypuścić, pośrednio pomiędzy letnią a zimową. Z różnicą bardziej tutaj zbliżono do opony zimowej.
I to były badania, rozumiem, nowych opon.
Tak. Zarówno te, które wspomniałem wcześniej w okresie letnim, jedne i drugie były dokładnie tego samego procenta o tych samych właściwościach, czyli o klasie przyczepności klasa B. Jedna i druga była klasy B, klasy premium ogólnie opony. Zarówno zimowe, letnie, jak i uniwersalne, całoroczne.
Generalnie rzecz ujmując, zalecamy jednak, żeby w lecie na letnich, a w zimie na zimowych nie ma co kombinować.
Tak, zgodnie z przeznaczeniem opony, czy skoro opona jest letnia, stosować w okresie letnim, zimowa w okresie zimowym.
Bo tych 8, a zwłaszcza 20 metrów może zabraknąć.
Możemy tutaj porównać do ubezpieczenia samochodu. Też nie zawsze korzystamy z tego ubezpieczenia. Powiedzmy jeździmy 10-20 lat, nie mając żadnych szkód, wystarczy jeden przypadek. Nie mając ubezpieczenia, ponosimy koszty z własnego portfela. Tak samo w przypadku opon. Wiele sytuacji możemy uniknąć, mając dobrą oponę.
Doradzał doktor inżynier Krzysztof Lew z Katedry Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu Politechniki Rzeszowskiej. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Man in New York.
might get to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
Coraz bliżej mamy do rozpoczęcia niezwykle spektakularnej operacji drążenia tunelu w Podrzeszowskiej Babicy. Ja postanowiłem się przyjrzeć maszynie, która będzie to robić. Jakby nie było, to też pojazd, choć będzie się poruszał bardzo wolno. Ale za to jest nowoczesny, bo elektryczny. Jakoś nikt chyba dotąd nie zainteresował się jego bliższymi szczegółami, poza chwilą, gdy przewożono elementy maszyny i ważne były ich ponadnormatywne wymiary. Przepytywany przeze mnie rzecznik Mostostalu Warszawa, Paweł Kwiecień, też nie był w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale na wiele uzyskałem odpowiedź. Zaczęliśmy od wielkości urządzenia. Tak na marginesie nazwano je Karpatką, co brzmi bardzo delikatnie. Ja bym ją nazwał raczej Karpatorem.
To jest duża maszyna, która wydrąży bardzo długi tunel. Maszyna, którą wykorzystamy, maszyna TBM, ma wymiary 112 metrów długości, ma 15,2 metra szerokości. Taka jest średnica tarczy, która jest na przodzie tej maszyny. Nasza maszyna po złożeniu waży 4400 ton.
Tak olbrzymią masę trudno z czymś porównywać. Łatwiej chyba z wysokością.
Tak, maszyna po zmontowaniu jest wysokości 5-6-kondygnacyjnego budynku. To jest jedna z większych tego typu maszyn, które obecnie pracują na całym świecie. Prawdopodobnie największa w Europie.
Jak pan już powiedział, TBM ma z przodu potężną tarczę, która ma wiercić, pewnie w większości w skałach. Jak szybko może się posuwać do przodu?
Średnią pracę zakładamy na 9 metrów na dobę. Tarcza obraca się z prędkością do 3 obrotów na minutę. Powiedziałbym, że to jest bardzo szybko. To jest metoda najszybsza, dużo szybsza niż tradycyjnie stosowana metoda górnicza. To jest zdecydowanie szybka maszyna. Też proszę zwrócić uwagę, że średnica tej tarczy to jest 15 metrów. Proszę sobie wyobrazić obracającą się tarcze o średnicy 15 metrów.
Tam są, rozumiem, jakieś zęby z przodu, one się ścierają, wypadają. Jak to wygląda w pracy?
Tarcza jest wykonana ze stali wysoko wytrzymałej. Zużywają się przy pracy tylko dyski tnące i skrobaki, czyli te elementy takie najbardziej zużywane przy pracy. Jak często to trzeba je wymieniać, no to zależy od gruntów, w którym one pracują, ale samej tarczy nie wymienia się.
To ile w takim razie zajmie wiercenie?
Można to łatwo policzyć. Tunel ma 2200 metrów. Zakładamy, że średnio będziemy wdrążyć 9 metrów tunelu na dobę.
To wyjdzie jakieś 250 dni.
To zakładamy, że ona pracuje cały czas. A jednak przy tej maszynie pracuje zespół ludzi, nie wiem, są weekendy, są święta. Mamy harmonogram budowy, mamy harmonogram prac, który wykonujemy zgodnie z ustaleniami. On jest ambitny, ale poradzimy sobie, on jest realny do wykonania.
To jeszcze parę technicznych rozwiązań. Na czym ona się posuwa? To są jakieś szyny, gąsienice?
Mogę odpowiedzieć, czym jest napędzana. Maszyna ma 12 silników elektrycznych, czyli napęd jest taki hydrauliczno-elektryczny. Każdy z tych silników ma moc 1 MW, czyli w szczycie maszyna potrzebuje 12 MW mocy. I to jest taka moc, która jest potrzebna do zasilania 25-tysięcznego miasta. To dla zobrazowania skali tych prac też warto spojrzeć na potrzebną energię elektryczną, która jest wykorzystywana przy pracy naszej maszyny TBM.
To rozumiem, że to też jakimś wysokim napięciem jest zasilane i pewnie dobrze się składa, że tam linia wysokiego napięcia biegnie w pobliżu.
Poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem bez problemu. Mamy zasilanie dla tej maszyny, które jest duże.
A czy ona tylko drąży na wprost, czy może nieco skręcać, bo nie każdy tunel jest prosty?
Tak, maszyna ma możliwość skrętu zarówno w prawo, w lewo, jak i też może wiercić w górę i w dół.
Czyli jest taką dżdżownicą, która trochę się wygina.
Tak można powiedzieć. Jest nazywana w mediach kretem, częściej niż dżdżownicą.
Ja bym przy tej długości i średnicy stawiał raczej na dżdżownicę. Z tym, że nie tylko robi dziurę, ale jak widzę z zapowiedzi, ma też układać jej obudowę.
Tak, to są gotowe elementy, które nazywają się tubingi. One są przygotowywane w Mogilnicy, gdzie mamy halę prefabrykacji. Następnie są transportowane przed portal południowy, czyli tam, gdzie teraz maszyna będzie rozpoczynała pracę, tam, gdzie teraz odbywa się jej montaż. Tak, i to jest też część pracy, które będą wykonywane przez tą maszynę.
A nie będzie kłopotów z jakimś podziemnym ciekiem wodnym?
Te elementy, czyli tubingi, mają w sobie, same w sobie mają dwa poziomy uszczelek, w tym uszczelki takie pęczniejące, więc to jest od razu uszczelnione.
To jeszcze jedna rzecz. Maszyna drąży tunel okrągły, a jezdnia jest przecież płaska. To co, część będzie zasypana?
Nie. Zostanie przygotowana płyta podjezdniowa, pod którą znajduje się przestrzeń technologiczna. To się odbywa w taki sposób. Nie jest zasypywane, tylko znajduje się pod płytą, na której jest ta jezdnia.
To na koniec, bo na tej samej trasie mają powstać też inne tunele. Będziecie się starać też o tę robotę?
Mamy technologię, mamy doświadczenie, mamy też wsparcie naszego partnera Axiony, która jest właścicielem tej maszyny. Także no, to pytanie pozostaje otwarte, no, ale jest taka możliwość.
Tyle rzecznik Mostostalu Warszawa Paweł Kwiecień. Czekamy zatem na start maszyny. Pewnie gdzieś koło wakacji zacznie wiercenie, z którym, jak widać, może zejść nawet ze 2 lata. Nie wiem, czy wszyscy słyszeli już o pomyśle mającym nieco utemperować zapędy szybkich kierowców na autostradzie. Idea wraca po raz kolejny. Chodzi o pomiar czasu przejazdu na konkretnych odcinkach z wykorzystaniem do tego autostradowych bramek. Testy miałyby być przeprowadzone na krótkim fragmencie Kraków-Katowice. Część bramek wyposażonych jest w elektroniczny system poboru opłat. Dzieje się to za pomocą aplikacji i z technologicznego punktu widzenia wydaje się być banalnie proste, by zarejestrować moment, w którym konkretny kierowca przejeżdżając przez bramkę uiszcza opłatę i drugi, w którym płaci wyjeżdżając z tego kawałka. Odcinek Kraków-Katowice ma 60 km długości i łatwo policzyć, że jeżeli pomiędzy uiszczeniem opłat minie pół godziny, to znaczy, że średnia prędkość wyniosła 120 km na godzinę, czyli dozwolona, ale jak tylko 20 minut, to oznacza, że kierowca pokonał tę drogę jadąc przeciętnie 180 na godzinę, a to już poważne przekroczenie dopuszczalnej, nawet na autostradzie. Ktoś może powiedzieć, że nie wiadomo, czy nie jechał chwilami nawet ponad 200, może należy mu się większy mandat, no ale przecież na tej samej zasadzie działa odcinkowy pomiar prędkości. Tu też nikt nie sprawdza, czy wjechałem na początku z prędkością 100 na godzinę, a potem na chwilę się zatrzymałem. Ważny jest średni czas przejazdu i wyliczona na tej podstawie prędkość. A więc to tylko kwestia wydłużenia odcinka pomiaru i dostosowania przepisów do możliwości, jakie daje nam technologia. Pamiętam, że kiedyś nawet rozważano taki pomiar za pomocą tradycyjnych biletów, ale to już wiązałoby się z koniecznością wpisywania numeru rejestracyjnego każdego pojazdu, co znacznie wydłużyłoby przejazd przez bramki i w konsekwencji ten pomysł upadł. Automatyzacja procesów płacenia za przejazd jest coraz większa i łatwo sobie wyobrazić, że takie rozwiązania można by wprowadzić nie tylko na autostradach, ale też w drogach płatnych dla ciężarówek. Tu też przecież system automatycznie wbija moment wjazdu pod bramkę i zjazdu z płatnego odcinka. Są oczywiście wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych, no i nie wiadomo, czy stosowna inspekcja nadąży z rozliczaniem takich wykroczeń, bo co rusz słyszy się, że nawet na obecnych odcinkowych pomiarach ma z tym problemy. A pesymiści już wieszczą, że jak tak dalej pójdzie, to służby kontrolujące nasze zachowanie będą zczytywały dane z pokładowych nawigacji, a nawet telefonów komórkowych, jeśli używamy tylko map online, bo pozwalają na tak zwanej osi czasu odczytać, kiedy rozpoczęliśmy podróż z danego punktu, jaką przejechaliśmy trasę i o której dotarliśmy na miejsce. A jako, że są na nich też oznaczone dozwolone prędkości, to łatwo także stąd zdobyć informacje, czy da się zgodnie z przepisami pokonać konkretny odcinek w zarejestrowanym czasie. Urządzeń zapisujących nasze zachowanie jest coraz więcej i tylko czekać, czy pierwszy krok w ich wykorzystaniu na drodze zostanie zrobiony. Tyle na dziś. Janusz Jaracz. Do usłyszenia.